Dzięki. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć w kilku zdaniach o tym, co będzie się działo podczas tego postu. Będziemy się spotykać po to, aby modlić się o nasze wartości, o duchowość, o misyjność tego kościoła, byśmy mieli ciągle serce do zakładania nowych takich miejsc, jak to, w którym jesteś w tej chwili, o uczniostwo, o przynależność, o relacyjność w kościele, o tym, że Bóg chce, abyśmy byli łaskawi, o hojność, o autentyczność. Będziemy się modlić codziennie o jedną bądź kilka z tych wartości. Będzie to od poniedziałku do piątku. O godzinie 19 będą tutaj modlitwy. I chcę tutaj powiedzieć, że zawsze, kiedy jest ten post, to zaczynamy od jakiegoś poziomu, nazwijmy go zero. I zawsze piątek to jest niesamowity, niesamowity moment, kiedy każdy czuje się wypełniony czymś, czego nie jesteś w stanie doświadczyć w żaden inny sposób, tylko i wyłącznie w momencie spotkania z Bogiem. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, 4 werset mówi: człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. I podczas tego postu chcemy się koncentrować na tym, co Bóg ma dla nas. Podczas tego postu będziemy pościć o te wartości, będziemy wsłuchiwać się w Boży głos, będziemy się inspirować tym, co Bóg ma dla nas, byśmy mogli zrobić coś jeszcze bardziej świeżego, jeszcze ciekawszego. Więc odstawimy chleb i będziemy ten fizyczny i będziemy konsumować duchowy chleb, będziemy konsumować to, co Bóg ma dla mnie, dla ciebie. Wierzę, że to dla każdego z nas będzie taki moment odnowy, moment odświeżenia, moment zainspirowania się na nowo. Serdecznie Ciebie zapraszam, abyś był tutaj codziennie. To na pewno będzie dobrze zainwestowany czas, to będzie dobrze zainwestowana 2 godziny w ciągu dnia. I w jaki sposób pościć, w jaki sposób zrobić to, żeby jakby uczynić te 5 dni faktycznie dniami postu. Jeżeli chciałbyś coś więcej na temat postu, możesz porozmawiać o tym ze swoim liderem grupy. Jeżeli chcesz, możesz porozmawiać ze mną, mogę ci podsunąć jakiś pomysł na to, w jaki sposób mógłbyś to zrobić. Najprościej jest przestać jeść. Wyobrażam sobie, że może to być problematyczne przez 5 dni, dlatego jeśli będziesz pierwszy raz w życiu pościł, możesz po prostu odstawić jedzenie na pół dnia, na dzień, ale chciałbym, żebyś zastanowił się nad tym, żebyś przemodlił temat, ponieważ to jest istotne. Będziemy się zbliżać do Boga, będziemy się koncentrować na tym, co On ma dla nas. 5 dni naprawdę niesamowitej duchowej uczty, duchowej inspiracji, więc zapraszam Ciebie serdecznie. Okej, a teraz przejdźmy do tematu, o którym mówimy od 3 tygodni. Spadło na mnie, myślę, ciekawe zadanie, pomówić w tych 3 krótkich kazaniach, co nie sposób jest ująć całość tematu, bowiem mówimy o tym, jakie bitwy powinniśmy stoczyć w naszym umyśle, to jest nauczyć się wychwytywać, jakie myśli są dobre dla naszej duchowości, jakie myśli są dobre dla naszego zdrowia psychicznego i jakie myśli są dobre dla naszego zdrowia fizycznego, jakie myśli są dobre po to, aby utrzymać w dobrej kondycji również nasze ciało. Jest niesamowite, ponieważ w tych krótkich 3 kazaniach możemy ująć w bardzo krótki, przystępny sposób to, jak jesteśmy skonstruowani. I to jest niesłychane, ponieważ Bóg tak nas skonstruował, tak skonstruował nasze ciało, w którym jest odbicie Jego jako Boga, jest odbicie Jego chwały, jest odbicie tego, że jesteśmy skonstruowani w taki sposób, że możemy się przemienić, że możemy się odnowić, że możemy stawać się podobni coraz bardziej do Chrystusa. To w Nim jest nadzieja, to z Niego wypływa nadzieja, to do nas należy wybór, co wybierzemy, a wolność, jaka płynie z Bożego Słowa, wolność, jaka płynie z tego, co Chrystus zrobił na krzyżu, jest dla nas, możemy ją przyjąć. I o tym dziś będziemy mówić. Jeżeli byłeś przez ostatnie 2 tygodnie w kościele, to na początku będzie powtórka z rozrywki, będzie powrót do poprzednich odcinków, a więc kilka istotnych myśli, które muszą nam się ułożyć w głowie i bez nich jakby dzisiejsza wypowiedź byłaby zupełnie bez sensu, więc musimy do tych rzeczy wrócić. Będziemy o tym mówić, będziemy mówić o tym, jak skonstruowane jest nasze ciało, będziemy mówić, jak skonstruowany jest sposób, w którym przyjmujemy myśl. To jest bardzo istotne. I chcę wam powiedzieć, podzielić się taką krótką historią z mojego życia, ponieważ mnie te wszystkie myśli, cała ta treść z dzisiejszego słowa pomaga w moim życiu, pomaga od kilkunastu miesięcy. Ja przechodziłem taki moment kompletnego zatracenia się w tym, gdzie moje myśli funkcjonują. Więc jestem wypełniony Duchem Świętym, jestem chrześcijaninem, jestem liderem, chcę służyć Kościołowi, ale brakowało pewnego rodzaju świeżości, brakowało Bożego Słowa, brakowało takiej ostrości umysłu, brakowało mi tego, żeby umieć koncentrować się na właściwych rzeczach, a nauczyć się eliminować ze swojego życia, ze swojego umysłu rzeczy, które go zatruwają, które przyćmiewają to, co Bóg ma dla mnie. I to jest niesamowicie istotne. To jest, co ciekawe, ma to wpływ również na funkcjonowanie nie tylko naszej duchowości, ale naszego ciała. O tym będziemy mówić więcej, ale pozwólcie, że powiem wam też krótką historię z mojego życia. 2 tygodnie temu wylądowałem w szpitalu ze względu tak naprawdę na to, że byłem przemęczony. Więc wylądowałem w szpitalu po takim ostrym treningu fizycznym, który odbył się pewnego dnia wieczorem. Obudziłem się w nocy, o 4-5 nad ranem, nie miałem złapać oddechu. Miałem kłucie w klatce piersiowej, które jakby przeszywało całe moje serce i wiedziałem, że coś jest nie tak. Mój oddech był bardzo płytki, zacząłem się denerwować. No i to było co najmniej dziwne, ponieważ Sara w 9 miesiącu pyta się mnie, czy iść ze mną do szpitala. Trochę dziwne by to wyglądało, więc zdecydowałem się jakoś dojść. Ja mam do szpitala jakieś 3 minuty, mam wrażenie, że szedłem 30 minut. Musiałem się zatrzymywać, żeby jakoś dojść do tego celu. Tak sobie wyobrażam, że musiałem wyglądać co najmniej dziwnie, kiedy tam trafiłem. Ale diagnoza była bardzo prosta. Byłem wypłukany z minerałów, byłem wypłukany przede wszystkim z potasu, który spowodował rozluźnienie mięśni, niesamowite osłabienie ciała. No i to mogło się źle skończyć. Natomiast bardzo szybka reakcja, bardzo szybkie wypełnienie mojego ciała właściwymi specyfikami spowodowało, że po 6 godzinach wróciłem do siebie, czułem się w miarę dobrze. Oczywiście jedynym problemem było to, że kilka razy zemdlałem, kiedy wstrzykiwano we mnie te specyfiki, a więc cały szpital, przynajmniej ten oddział, postawiłem na nogi. Około 3 lekarzy do mnie przyszło. Zbadano tradycyjnie po każdym pobieraniu krwi moje serce. Okazało się, że absolutnie jest zdrowe. Dzięki Bogu jestem zdrowy, byłem po prostu przemęczony. A więc kiedy my nie zastanawiamy się nad tym, jak funkcjonuje nasze życie, kiedy nie myślimy, użyję takiego słowa, w higieniczny sposób o tym, co trafia do naszego organizmu, nie tylko to, co jemy, ale też to, co myślimy, to, czym się karmimy, to będzie miało wpływ naprawdę na całe nasze ciało. A więc taki moment przemęczenia spowodował też kolejną czerwoną lampkę, która zapaliła się w mojej głowie i mówię sobie, potrzebuję spotkania częstszego z Bogiem, potrzebuję odpoczynku, potrzebuję zrelaksowania, potrzebuję pobycia w Bożej obecności. O tym dzisiaj będziemy szczegółowo mówić. Ale wróćmy pokrótce do tych tematów, które poruszaliśmy przez ostatnie 2 tygodnie. Więc powiedzmy sobie o tym przede wszystkim, że rzecz, którą ma dla nas Chrystus, to jest pokój dla naszego życia, to jest pokój dla naszego umysłu, to jest zdrowie dla naszych ciał i to jest wszelkie błogosławieństwo dla nas, jako po prostu dla osób, jako Bożego stworzenia. A w waszych sercach niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego powołani jesteście w jednym ciele. To, co ma dla nas Bóg, to pokój. To, co ma dla nas Bóg, to pokój w naszych relacjach, to pokój w naszych umysłach, to zdrowie w naszych ciałach. I z tego powodu możemy być wdzięczni Chrystusowi za to, w jak niesamowity sposób nas stworzył i jak poprzez to, jak nas stworzył, my możemy siebie ciągle odnawiać, przemieniać, słuchając Bożego Słowa. Więc pomyślmy o tym, jak silnie mogą wpływać myśli. Codziennie tych myśli jest około 60 tysięcy. Około 60 tysięcy myśli pojawia się dzień w dzień w naszych głowach. Co ciekawe, większość tych myśli jest powtarzalna. Czyli jeśli jednego dnia myślimy o tym, że chcielibyśmy zjeść lody, prawdopodobnie jest duże prawdopodobieństwo, że ta myśl będzie się powtarzać każdego dnia. Użyłem abstrakcyjnego przykładu, natomiast często pojawiają się myśli gorsze. Myśli na przykład o tym, że nie potrafimy komuś przebaczyć i ten schemat się nawarstwia, nawarstwia, nawarstwia. My takie myśli bardzo często pielęgnujemy w swoich mózgach, pielęgnujemy w swoich umysłach i to nas trzyma. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj słuchali o tym, w jaki sposób funkcjonuje nasze ciało, żeby móc się od tego oderwać, móc to zastąpić Bożym Słowem i żyć w wolności, żyć w pokoju, do którego jesteśmy powołani. Więc jak rodzi się myśl? Kto inspiruje naszą myśl i jaka droga jest do pokonania przez każdą myśl, która pojawia się w naszych głowach? Za moment będziemy mieli tutaj wyświetlony pewien schemat, który jest bardzo istotny. Jeżeli go sobie zanotujesz albo zrobisz zdjęcie, w jakiś sposób zapamiętasz, to pomoże tobie to w odbiorze tego, o czym będę mówił, ale też pomoże tobie w zadaniu, które będę miał dla ciebie. Jeśli będziesz miał wolę, będziesz mógł z tego zadania skorzystać. Ja tobie gwarantuję jedno, ja te rzeczy przechodziłem, przechodzę na własnym przykładzie, one działają, one naprawdę działają. Więc kiedy rodzi się myśl w naszej głowie, Te myśli są różne. One są z Bożej inspiracji, kiedy na przykład pojawia się w twojej myśli, w twojej głowie myśl, żeby na przykład kogoś pobłogosławić finansowo, żeby komuś pomóc, żeby w jakiś sposób zrobić tak zwany dobry uczynek. Mogą się pojawić w naszych myślach myśli, które są inspirowane diabłem. A więc pojawiają się w naszej głowach myśli, które są co do zasady złe. I my często jesteśmy w stanie rozpoznać, jaka myśl jest dobra, jaka zła, ale myślę, że spora część ludzi żyjących teraz w XXI wieku ma na tyle zaśmiecony umysł różnego rodzaju myślami, że ciężko jest skategoryzować, co jest dobre, a co jest złe. Dlatego potrzebujemy odnowienia naszego umysłu, o czym mówi Biblia i o czym dziś też będziemy mówić. Więc wyobraźmy sobie jakąś konkretną myśl. Pomyśl teraz o czymś, i chcę tobie powiedzieć, jak ta myśl będzie wpływać na cały twój organizm. Kiedy pojawia się myśl, czy to jest myśl pozytywna, czy negatywna, ona nie pozostanie bez konsekwencji. Po pierwsze, ta myśl przechodzi przez pierwszą barierę, aby dotrzeć do naszego wnętrza, to jest nasz umysł. Naszego umysłu nie jesteśmy w stanie dotknąć, tak jak tej kartki, którą w tym momencie dotykam, która szeleści, którą zapach możemy poczuć. Natomiast nasz umysł jest miejscem, który został nam dany przez Boga i to jest miejsce, w którym funkcjonuje nasza wolna wola, w którym rodzi się nasza postawa wobec okoliczności, jakie nas spotykają, w którym rodzi się podejmowanie decyzji, czy ja tą myśl biorę do siebie, czy zaczynam z nią coś zrobić, czy ją odrzucam. A więc tym jest umysł. I co ciekawe, ten umysł jest zdolny do odnawiania się, ten umysł może być przemieniony na Boże podobieństwo i o tym dziś, tak jak już wspomniałem, będziemy mówić. Kiedy przez ten umysł podejmujemy myśl, ta myśl zaczyna mieszkać w naszych mózgach. I o ile myśli również, podobnie jak z tą kartką, nie jesteśmy w stanie dotknąć, powąchać i spowodować, żeby jakoś ją poczuć w naszych dłoniach, to chcę tutaj powiedzieć, że kiedy skanowano ludzkie mózgi, kiedy te mózgi myślały o jakichś konkretnych myślach, czy to były myśli pozytywne czy negatywne, to myśli można zobrazować. Myśli jesteśmy w stanie pokazać jak na fotografii. I co ciekawe, każda myśl, kiedy się rodzi, tworzy jakieś konkretne połączenie neuronów w naszym mózgu. Kiedy ta myśl, zaczynamy ją myśleć coraz częściej, kiedy zaczynamy ją pielęgnować, kiedy zaczynamy ją podlewać, kiedy zaczynamy nad nią rozmyślać, kiedy idziemy dalej z tą myślą, ta myśl rozradza się w naszych mózgach, a więc zajmuje coraz większą powierzchnię w naszym mózgu i ta myśl będzie coraz silniej na nas wpływać. I to jest ciekawe, ponieważ już w tym momencie możemy się zastanowić, co jest w naszych mózgach, co jest dominującą myślą w naszych mózgach. Czy to są myśli pozytywne, czy to są myśli wypełnione inspiracją z Bożego Słowa, czy to są myśli negatywne, które niepotrzebnie zaśmiecają nasz umysł. Ale podkreślę jeszcze raz, żadna myśl nie pozostaje bez konsekwencji. To wszystko zostaje, nawet jeśli nam się wydaje, że rzeczy, które w tym momencie doświadczasz, takie jak zapach, takie jak kolor z tego miejsca, takie jak doświadczenia, które w tym momencie przeżywasz, chcę ci powiedzieć, twój mózg analizuje wszystko i wszystko w nim się osadza. Czasami nie jesteśmy tego nawet świadomi, ale jest coś takiego jak podświadomość i tam wszystkie informacje są gromadzone. Nasze myśli mają fizyczne, nasze myśli mają fizyczne, mentalne i duchowe konsekwencje, okej? Okay? I te konsekwencje wywołują konkretne następstwa. Jeżeli byśmy sobie teraz zobaczyli, jak to konkretnie wygląda. Mówi się, że od 25 do 80% myśli, które się pojawiają, negatywnych myśli, na przykład na temat jakiejś choroby, mogą spowodować choroby również w naszych ciałach. To jest bardzo ciekawe, ponieważ osoby, które na przykład mają rodzica, który cierpi na raka, ten rodzic zmarł na raka albo przeżył jakąś ciężką chemioterapię, to prawdopodobnie taka osoba może zacząć bawić się myślą, że to samo zdarzenie może spotkać mnie w życiu. Zaczynamy sobie wizualizować, że ja również być może będę przyjmował chemię, że ja będę musiał zmagać się z ciężkimi skutkami tej choroby, być może nawet będę w sobie w stanie wizualizować swoją śmierć. Jeżeli dopuszczamy taką myśl, jeżeli zaczynamy ją pielęgnować, rozwijać, zaczynamy się ją bawić, zaczynamy sobie wyobrażać, co by się z nią działo, jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, sięgające nawet 85%, że na taką chorobę jesteśmy w stanie zachorować. To jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ważne i daje nam mocno do myślenia, zapala się czerwona lampka, czy każdą myśl, która pojawia się w naszej głowie, powinniśmy przyjmować, czy też odrzucić. Nasze myśli mają również konsekwencje i pójdziemy dalej w naszym zdrowiu psychicznym, w naszym samopoczuciu, w naszej samoocenie, a nasza samoocena zależy od tego, jak myślimy o sobie. Jeżeli przyjmujemy rzeczy, które być może ktoś do nas w dzieciństwie powiedział, które powodują jakąś traumę, że jesteśmy do niczego albo nie nadajemy się do czegoś, wiele ludzi ma swoje problemy mentalne, psychiczne w dorosłym wieku i często na terapiach wracają do początku dzieciństwa, wracają do początku po to, aby znaleźć korzeń, gdzie ta myśl została przyjęta, po to, aby ten korzeń zacząć wycinać i wyrywać i zastąpić go czymś pozytywnym. I nie ma w tym nic niezwykłego, nie ma w tym nic paranormalnego, jest w tym normalne przesłanie, jakie wypływa z Bożego Słowa, o czym też dzisiaj będziemy mówić. I również nasze myśli mają wpływ na naszą duchowość. Jeżeli postrzegamy Boga jako surowego i tego, który karze, to będzie miało to wpływ na naszą duchowość. I wielu ateistów, wielu ludzi, którzy obrazili się na Boga, mają ku temu powody z tej racji, że przyjęli myśl o tym, że Bóg jest negatywny, że Bóg nie jest w stanie pomóc, albo że Bóg stworzył cały ten świat, ale absolutnie odsunął swoją rękę, odsunął swój wzrok i w tym momencie my możemy już żyć tylko sami dla siebie, sami przez siebie. Ale tak nie jest. I kiedy mówimy o naszej duchowości, to niestety, ale również nasze myśli mają wpływ na naszą duchowość. Pójdźmy dalej. Zilustrujmy sobie, w jaki sposób działa ten schemat, kiedy pojawia się w naszej głowie myśl, kiedy ona przechodzi przez umysł, czyli miejsce podejmowania decyzji i przechodzi dalej do mózgu. Możemy pójść kawałek dalej. Za moment przejdziemy do tego, że mamy wybór, ale pozwólcie, że zilustruję to w taki sposób. Przez ostatnie dwa kazania miałem tutaj gąbkę z dwoma naczyniami. Czarną, gęstą, mocną kawą i z wodą. Kiedy przyrównamy nasz mózg, czyli miejsce przechowywania naszych myśli do gąbki, co jest bardzo trafnym porównaniem, bo nasz mózg przypomina gąbki, nasz mózg jest plastyczny, to znaczy gdybyśmy go mieli wziąć teraz do ręki, no to jesteśmy go w stanie formować. Co ciekawe, każda myśl, która wpada do naszej głowy, ona formuje nasz mózg. A mówi się o tym, to jest zbadane, to możemy zobaczyć na fotografiach, że mózgi osób, którzy mają optymistyczne podejście do życia, fizycznie swoim wyglądem, swoją konstrukcją i kształtem różnią się od mózgów ludzi pesymistycznie podchodzących do życia, od tych, którzy życie postrzegają jako negatywne. Więc ludzi możemy podzielić na tych, którzy widzą szklankę do połowy pełną albo szklankę do połowy od połowy pustą. Więc te osoby będą się różnić również w konstrukcji swojego mózgu. I teraz, a kiedy byśmy przyrównali ten mózg do gąbki i on ma niesamowite właściwości, on jest plastyczny, on może nasiąkać i kiedy my wpuszczamy do naszej głowy negatywne myśli, tak jak na przykład poczucie winy, poczucie wstydu, poczucie, że nie pasuję do reszty, jakąkolwiek inną negatywną myśl, która w tym momencie pojawia się w twojej głowie, nieprzebaczenie, gorycz, strach przed przyszłością, negatywne myśli o kimś, niewłaściwy obraz Boga, który być może ktoś w tobie zasiał, być może nawet był to chrześcijanin, który swoim życiem nie pokazał prawidłowo, jakim może być Bóg dla człowieka. Kiedy pojawiają się te negatywne myśli, ta gąbka staje się jak płuca palacza, ona staje się czarna. Nasiąkają tymi toksynami, nasz mózg zaczyna się kurczyć w odpowiedni sposób, nasz mózg przybiera inne kształty, ponieważ nasze myśli, o czym powiedziałem, przyjmują konkretne kształty. Tak? I kiedy one się rozbudowują, tworzą konkretny kształt naszego mózgu. I teraz jaki to ma wpływ na nas? Niestety nasze mózgi pod wpływem negatywnych emocji odczuwają bardzo silny, możemy powiedzieć w cudzysłowie, ból i stres i to przerzuca się również na nasze uczucia. Negatywne myśli zużywają mózg i ludzie, którzy są zanurzeni w negatywnych myślach, są ludźmi zestresowanymi, są ludźmi popadającymi częściej w panikę, są ludźmi, którzy mają w sobie niesamowite napięcie i czasami wystarczy kogoś delikatnie dotknąć, to znaczy powiedzieć mu coś z pozoru błahego, a ta osoba wybucha i na skali od 1 do 10 jej poziom zdenerwowania i zirytowania od razu wskakuje na 10. To jest jeden z sygnałów, że prawdopodobnie taka osoba ma problem, że zbyt dużo negatywnych myśli zostało zasianych przez ich umysł do jego mózgu. A więc negatywne myśli zużywają mózg. Negatywne myśli tworzą napięcie psychiczne, tworzą napięcie, które osłabia również nasz układ odpornościowy. Jesteśmy bardziej podatni na jakiekolwiek choroby fizyczne, ale nasze negatywne myśli mają wpływ również na naszą duchowość, bo stajemy się otępiali duchowo. Stajemy się otępiali duchowo, nie jesteśmy w stanie przyjąć tego, co Bóg ma dla nas, bo jesteśmy przepełnieni negatywną myślą. Kiedy pojawia się pozytywna myśl, wypływająca z Biblii, wypływająca z Bożego Słowa, jest blokada i jest problem, żeby ta myśl zasiała i zanurzyła się w naszym mózgu. To jest bardzo ciekawe. Nasze myśli blokują nasz duchowy wzrost, odciągają nas od Bożego planu i to wszystko, co się z tym łączy, zatrzymują nas w miejscu. A słyszymy o tym, że jako chrześcijanie powinniśmy się rozwijać. My sami w sobie mamy takie obdarowanie, jesteśmy obdarowani przez Boga do tego, aby się rozwijać, aby ciągle zdobywać nowe rzeczy, nowe umiejętności, aby doznawać nowych doświadczeń. Chcemy rozwijać się. Nie zatrzymuje się nikt z nas na etapie dziecka, chyba że jest to osoba, która jest na coś chora. Normalny, zdrowy człowiek się rozwija, normalny, zdrowy człowiek podejmuje kolejne wyzwania, buduje kolejne doświadczenia w swoim życiu, idzie dalej. A takie negatywne myśli w sposób, w tej sferze emocjonalnej niestety, ale budują bardzo silnie poczucie kompleksu, poczucie wstydu. Takie osoby przestają marzyć, zamykają się na sobie, ponieważ czują się niedocenione, czują się bezwartościowe. Osoby pesymistyczne są zamknięte. Oprócz tego, że są zamknięte na ludzi, są zamknięte również na Boga. Oczywiście bardzo często takie osoby kryją się za pewnymi maskami, kryją się, reżyserują sami siebie, tworzą, wchodzą w jakąś konkretną rolę po to, aby móc funkcjonować normalnie w społeczeństwie, móc funkcjonować w swojej rodzinie, w kościele i tak dalej, ale nie czują się sami ze sobą dobrze. I jedną z recept, myślę, że jedną z ważniejszych jest to, aby nauczyć się przyjmować to, co wpływa do naszego mózgu. I tak jak wspomniałem, wróćmy do tej gąbki. Nasz mózg niczym gąbka jest plastyczny. Kiedy wrócisz wspomnieniami do swojego dzieciństwa i wyobrażasz sobie ten moment, kiedy otwierasz z tornistra, wyciągasz świeżą plastelinę, którą twoja mama kupiła z końcem sierpnia, więc wyciągasz ją na lekcji plastyki i co się dzieje? Wyjmujesz tę plastelinę, czujesz pewnie już w tym momencie nawet zapach tej plastyliny i ta plastelina jest twarda. Kiedy nasze ręce, ciepłe dłonie zaczynają ją dotykać, są w stanie ją modelować, są w stanie tworzyć z niej konkretne kształty. I podobnie jest z naszym mózgiem, który nie bez powodu nazywamy, że jest plastyczny, ponieważ pod wpływem konkretnych myśli, pod wpływem kolejnych bodźców, nasze mózgi reagują i zmieniają swoją strukturę, ale nie tylko w sposób negatywny. To może się wydarzyć w sposób negatywny w naszym życiu, ale na szczęście, skoro nasze mózgi są plastyczne, jesteśmy w stanie sięgnąć Bożej dłoni i doznać uzdrowienia przez Bożą rękę w naszym życiu, która na nowo zacznie tworzyć i formować nowe połączenia, która zacznie na nowo formować nasze mózgi. To jest bardzo ciekawe i chcę tutaj powiedzieć, że to jest prawdą. Nasze mózgi są plastyczne, nasze mózgi odnawiają się w nocy. Nasze mózgi tworzą coś niesamowitego, ponieważ tworzą się nowe komórki, dzień w dzień w naszych mózgach tworzą się nowe komórki, które pozwalają tak naprawdę i ciągle walczą z tym, co my podejmujemy negatywnego do swoich umysłów, albo tworząc nowe komórki wzmacniają pozytywne i dobre myśli, które zasiewamy w naszym umyśle. I teraz pytanie, czy pozwolimy, aby nasze mózgi były nasączone i wypełniały się tą czarną, toksyczną cieczą, czy pozwolimy skorzystać z wody życia, jaką jest Jezus Chrystus, aby nas oczyścił z tego, aby nas obmył z tego, aby nas wypełnił na nowo nowymi, dobrymi rzeczami. I niesamowita rzecz jest w księdze, która jest zatytułowana Treny. W trzecim rozdziale, w 22 rozdziale jest napisane, w 22 wersecie trzeciego rozdziału, że niewyczerpane są dowody łaski Pana, Jego miłosierdzie nie ustaje, co rano daje znać o sobie na nowo. Często jest tak, że widzimy czarno rzeczy wieczorem. Kiedy budzimy się rano, nasze mózgi, i to jest tak, dosłownie tak jest, nasze mózgi układają wszystkie negatywne informacje, rodzą nowe połączenia i tak naprawdę sam twój organizm walczy z tym i często rano pewne złe rzeczy, pewne negatywne doświadczenia widzimy zupełnie jaśniej, widzimy pewne rozwiązania, widzimy możliwość wyjścia z tej sytuacji. Nasz mózg jest plastyczny, może się regenerować i odbudowywać. Dlatego drugi list do Koryntian 2:17 mówi: jeśli ktoś jest w Chrystusie, jeśli pozwolisz, aby Jezus Chrystus dotknął twojego ciała, by dotknął twojego umysłu, by dotknął twojego mózgu, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, wszystko jest nowe. I to jest nadzieja, jaka wypływa z Bożego Słowa. I to jest nadzieja dla naszych umysłów, dla naszego mózgu. Po drugie, mówiliśmy sobie o tym, że mamy wybór. Więc po pierwsze, możemy wybrać, co daje nam Bóg. I to, co daje nam Bóg, to jest coś niesamowitego, bo Bóg dał nam umysł, czyli wolną wolę, czyli miejsce, w którym możemy podjąć postawę wobec tego, co się dzieje w naszym życiu w danej chwili. Możemy wyciągnąć z Bożego Słowa to, że Bóg nas obdarował trzeźwym myśleniem, obdarował nas umysłem. I drugi list Tymoteusza, 1:7 mówi: Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I to trzeźwe myślenie jest niczym innym, jak takim właściwym spojrzeniem na sytuację, właściwym spojrzeniem na każdą myśl, która może dotknąć mojego umysłu, abym wiedział, co chcę wpuścić do mojej głowy, a co chcę odrzucić. Więc kiedy Biblia mówi o odnowieniu umysłu, to moglibyśmy to przyrównać do obiektywu w aparacie. Kiedy ktoś niewłaściwie posługuje się aparatem, może zrobić dużo nieostrych zdjęć. Ja znam ludzi, którzy są w tym mistrzami. Nie dość, że nie są w stanie wykadrować prawidłowo, no to dodatkowo te zdjęcia wyglądają naprawdę tak, że widać na nim tyle, że nic na nim nie widać. A więc jest cała masa zdjęć z różnych uroczystości małych dzieciaków, gdzie fantastyczni ojcowie, nie zapoznani do końca z technologią, stworzyli niesamowitą pamiątkę, po której nic nam nie pozostanie. A więc gdybyśmy porównali nasze umysły do obiektywu, no nasz umysł jesteśmy w stanie wyostrzyć, nasz umysł jesteśmy w stanie odnowić i spowodować, że będzie ostry i będziemy wiedzieć o tym, aby przemieniać się przez odnowienie umysłu, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest miłe i co jest doskonałe. Jesteśmy w stanie nauczyć się przyjmować i rozeznawać, co powinno wchodzić do naszego mózgu, co powinno wchodzić do nas, co powinno w nas żyć, ponieważ Bóg daje nam kontrolę. I to ja kontroluję lub nie kontroluję swój umysł. Mam wybór, co odrzucam, co przyjmuję. Jest ciekawy fragment w liście do Filipian, gdzie jest napisane: wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Biblia zachęca nas, żebyśmy o tym myśleli. To znaczy, że mamy wybór. Możemy wybrać to, możemy wybrać coś innego. Kiedy wybieramy te myśli, które mówią o tym, żebyśmy myśleli o tym, co prawdziwe, co poczciwe, zaczynamy właściwie ładować swój mózg i nasz mózg zaczyna przechowywać właściwe, pozytywne informacje, pozytywne myśli. Więc możemy pomyśleć, o czym myślimy. I to jest niesamowite, ponieważ Bóg dał nam taką możliwość i ja wierzę, że to jest jeden z dowodów na Bożą łaskę, że Bóg kocha człowieka, chce dać mu możliwość wyjścia z każdej sytuacji i kiedy tylko dziś albo kiedyś w trakcie tego tygodnia pomyślisz, o czym myślisz, złapiesz się na tym, że jesteś w stanie tak jakby wyjść z siebie i ocenić, o czym ja myślę, ponieważ Bóg daje nam możliwość, abyśmy odsunęli negatywne rzeczy, abyśmy nauczyli się rozróżniać, co jest dobre, co jest złe, co jest miłe, co jest dobre, co powinno, co będzie cieszyć Boga, co tak naprawdę przemieni też całych nas samych. Więc mogę zidentyfikować, o czym myślę, mogę zastanowić się nad tym i dokonać wyboru. I co ciekawe, mówi się o tym, że mamy od 7 nawet do 11 sekund, żeby podjąć konkretną decyzję. Mogę złapać myśl, która pojawia się w głowie i podjąć decyzję, co z nią zrobię. Wyobraźmy sytuację, że z kimś się z was tutaj pokłóciłem, więc jest bardzo łatwe to, żebym zareagował w bardzo schematyczny sposób, kiedy kłócę się, zaczynam bluzgać tą osobę, zaczynam ją zwyzywać, zaczynam mówić o niej negatywnie, trzaskam drzwiami, wychodzę, a na do widzenia mówię o tym, że więcej moja noga za tym progiem nie postanie. Więc są takie schematy. Jeżeli jest schemat ten albo jakiś inny, na przykład w momencie zdenerwowania sięgam po papierosa, po cokolwiek innego, to jest schemat, w którym my zapominamy o tym, że mamy od 7 do 11 sekund, żeby zastanowić się. Możemy chłodno spojrzeć na siebie i oduczyć się niewłaściwych reakcji, zastąpić je właściwymi reakcjami. I to jest niesamowite. Kiedy żyłem sam, wydawało mi się, że ze mną jest wszystko okej. Od 4,5 roku jestem w związku małżeńskim i wiem, jak dużo pracy przede mną. Wiem, jak dużo wymaga ode mnie to, że w relacjach z ludźmi mogę nauczyć się podejmować na chłodno decyzję i pomyśleć od 7 do 11 sekund, czy moja reakcja względem mojej żony jest prawidłowa, czy nieprawidłowa, bo moja reakcja może tą osobę zniszczyć albo może ją zbudować. Moja reakcja będzie świadczyć o mojej dojrzałości, o tym, w jakim miejscu jest mój mózg, w jakim miejscu odnowienia jest mój umysł. I to jest bardzo ciekawe, bardzo ważne, bardzo życiowe. To ja decyduję, czy rozwinę i będę pielęgnować negatywną myśl. Albo zatrzymam negatywną myśl wobec osoby, dbając o to, żeby negatywna myśl nie wpłynęła na moje emocje, żeby negatywna myśl nie osiadła w moim mózgu i nie wpłynęła na negatywnie na moją duchowość i na to, jak będzie funkcjonowało moje ciało. Kontroluję myśl, zanim wywoła ona negatywną reakcję. Łapię myśl i nie pozwalam, aby ona osiedliła się w moim mózgu. Mogę zastąpić negatywne myślenie Bożym myśleniem. I list do Jakuba, nie pierwszy list do Jakuba, ale list do Jakuba, mówi tak. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. I to jest fragment, który mówi o tym, że możemy odwrócić się od negatywnych myśli, że możemy odrzucić wszelki brud, że możemy odrzucić wszelki nadmiar złości, że możemy odrzucić niecierpliwość, że możemy odrzucić to, co nas niszczy i przyjąć słowo, które może być zasiane w każdym, kto może nazwać się dzieckiem Bożym, czyli każdy, który świadomie przeprosi Boga za swój grzech, przeprosi za stan, w którym żył i przyjmie Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. I to jest niesamowicie istotne, abyśmy się nauczyli, że możemy odrzucić i przyjąć wszczepione w słowo. I teraz wróćmy do tego schematu. Pojawia się myśl, staje ona, na jej drodze staje umysł, który jest niczym filtr, niczym sitko, które pozwala przejść dalej do naszego mózgu i dalej będzie miało wpływ na nasze emocje, na nasze zdrowie fizyczne i na naszą duchowość. Wyobraźmy sobie, że ja czuję się w tym momencie nieakceptowany i czuję się niekochany. Takie uczucia były w moim życiu wiele razy, więc mogę się z tym utożsamić. Kiedy jest taki moment, że czuję się nieakceptowany i niekochany, to jak to wpływa na moje zdrowie psychiczne? Czuję się emocjonalnie rozbity, mam problem z akceptacją może swojego wyglądu, mam problem z akceptacją tego, w jaki sposób postrzegam siebie. Zaczynam wyolbrzymiać pewne kompleksy, które gdzieś sobie mam. Zaczynam być osobą, która jest sztuczna i nienaturalna wobec ludzi. Oczywiście to wszystko można zamaskować i doprowadzić niemal do perfekcji, zaczynać odgrywać pewne role, natomiast tak do końca nie czujemy się dobrze sami ze sobą. A Bóg ma dla nas życie pełne pokoju i pełne szczęścia. I nie bójmy się tego, że chrześcijanin może być szczęśliwy. Ja pragnę być szczęśliwy w moim życiu, naprawdę. A więc zniechęcam ludzi do siebie. To ma wpływ emocjonalny. Nie nawiązuję zbyt głębokich relacji, bo boję się tego, że ludzie nie będą mnie akceptować. A w końcu odkryją, że ja nie jestem taki naprawdę. I ten moment bywa bolesny. I odwrotnie, może być też tak, że przyjmuję Boże Słowo, na przykład czytając Ewangelię Jana 1, rozdział 12 werset i mogę nazywać się Bożym dzieckiem. I to jest niesamowite, że mogę pomyśleć, skoro jestem Bożym dzieckiem, to znaczy, że Bóg mnie kocha. Więc jestem zrównoważony emocjonalnie, zaczynam zachęcać ludzi, zaczynam Boga postrzegać właściwie i to ma niesamowity sens. Każda myśl będzie mieć konsekwencje, pozytywne bądź negatywne. I teraz jedno z zadań, które jest przed nami, to jest zadanie, abyśmy wyznawali Boże Słowo. Mamy wybór. Możemy przyjmować Boże Słowo, wyznawać je, możemy uczyć się go na pamięć, aby osiadało ono w naszych mózgach, ale możemy tego nie robić. Wolna wola leży po naszej stronie. To ty i ja jesteśmy odpowiedzialni za swój stan duchowy, emocjonalny, ale również fizyczny. Więc wyznawanie Bożego Słowa to nic innego jak odnawianie swojego umysłu. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu, abyśmy umieli rozróżnić, co jest dobre, co jest wolą Bożą, co jest miłe i co jest doskonałe. Każdą negatywną myśl, z którą sobie nie radzę, która nie wywołuje u mnie pozytywnej reakcji, my doskonale wiemy, jakie to są myśli, możemy złapać i wykasować i zastąpić myślą pozytywną. I tydzień temu mówiłem o pewnej rzeczy, która nazywa się siłą nawyku. I powiem wam zupełnie szczerze, że często śmiałem się z takich rzeczy i nie przyjmowałem ich do mojego życia, że coś takiego jak nawyk da się wytresować. Miałem wrażenie, że moje życie płynie po prostu jak rzeka, do której nie jestem w stanie nad tym zapanować, ale zupełnie tak nie jest. Jesteśmy w stanie wziąć nasze życie, za swoje życie stuprocentową odpowiedzialność i nauczyć się budować właściwe nawyki. Bo tak naprawdę, bądźmy ze sobą szczerzy, mamy w sobie dużo nawyków. Być może jednym z swoich nawyków jest parzenie sobie kawy codziennie rano. Być może innym nawykiem jest to, że spotykasz się ze znajomymi grając w karty 3 razy w tygodniu. Być może jednym z swoich nawyków jest chodzenie na pływalnię. Być może innym twoim nawykiem jest to czy tamto. My mamy mnóstwo nawyków i bądźmy szczerzy, mamy tego naprawdę dużo. I kiedy zaczniemy myśleć o tym, czy jesteśmy w stanie wybudować nowy nawyk, to jest to możliwe. I budowanie nowego nawyku w przyjmowaniu właściwych myśli nie jest najprostszym zadaniem, ale dzięki Jezusowi Chrystusowi nie jest niemożliwe. I to jest niesamowite, ponieważ kiedy wchodzimy w stan modlitwy, możemy prosić Ducha Świętego, aby wskazał nam jedną negatywną myśl, z którą chciałby, abyśmy się rozprawili. Naprawdę jedną myśl. Kiedy będziesz myślał o tej jednej myśli, przyjdzie pokusa zapisać sobie 10 negatywnych myśli, bo chciałbyś się szybko wyleczyć. Szczególnie po tym, co dziś usłyszysz. Ale chciałbym tobie zadać takie jeszcze raz zadanie o tym, abyś pomyślał o jednej negatywnej myśli, zapisał ją i zaczął się modlić o to, aby Bóg wskazał tobie jeden fragment, który pomoże ci we właściwy sposób walczyć z tą myślą. Będziesz wyznawać ten fragment przez 21 dni i daj mi znać, czy coś tobie to dało. Daj mi znać, czy tobie coś dało, bo w mojej ocenie jest to absolutnie pomocne, kiedy zaczynamy zastępować właściwym nawykiem wszelkie negatywne myśli, które w nas się pojawiają. Używam Biblii na co dzień. Używam Biblii po to, aby Bóg do mnie mówił. Używam Biblii po to, aby zostać zainspirowany. Używam Biblii po to, aby nauczyć się wyostrzać obraz, aby nauczyć się wyostrzać obiektyw, aby wiedzieć, co jest miłe, co jest dobre, co jest wolą Bożą, co jest doskonałe, a co powinienem odrzucić. I to jest szalenie istotne. I po trzecie, na sam koniec, chcę wam powiedzieć taką rzecz, że po pierwsze, Bóg nas tak skonstruował, że jest nadzieja w nas do tego, abyśmy doznali przemiany. Po drugie, to my mamy wybór, czy zechcemy skorzystać z tej przemiany, czy nie, ale po trzecie, Jezus Chrystus ma dla nas wolność. I to jest wolność, która jest zapisana w Bożym Słowie, bo Jezus jest źródłem wolności. Kiedy czytam drugi list do Koryntian, 10 rozdział, wersety od 4 do 6 i koncentruję się szczególnie na końcówce, to chcę tutaj powiedzieć taką rzecz. Możemy zmusić wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Więc każda myśl, która ciebie dręczy, która powoduje być może, że nie śpisz dobrze, która tworzy napięcie emocjonalne, która być może nawet powoduje pewne rozstrojenie w twoim ciele, w swoim zdrowiu fizycznym, ona jest do naprawienia, ponieważ możemy ją poddać Jezusowi Chrystusowi, możemy ją zrzucić z siebie i możemy szukać Chrystusa, Bożego Słowa, z którego wypływa to, abyśmy mogli się przemienić. I to jest niesamowite. Jezus jest źródłem wolności. Napisałem sobie bardzo oczywistą, ale bardzo praktyczną i bardzo mądrą rzecz, że kluczem i fundamentem do odnawiania mojego umysłu, czyli do miejsca, w którym podejmuję decyzję, co przyjmuję, co odrzucam, jest nauczyć się wykorzystywać to, jak Bóg mnie stworzył, świadomość mojego ciała, świadomość tego, jak zostałem stworzony, co jest dowodem Jego miłości, Bożej miłości do człowieka, Jego łaski wobec nas i przyjmowania właściwych myśli do mojego mózgu. Przyjmowania właściwych myśli, które będą miały właściwe konsekwencje w moim ciele, w moim zdrowiu mentalnym, w moim zdrowiu psychicznym i w moim życiu duchowym. I co to oznacza właściwie spędzać czas z Bogiem? Bo to jest zawsze dobre pytanie i często ludzie dzielą się swoim czasem z Bogiem i my często szukamy takiego dobrego momentu, takiego, dobrego sposobu na to, aby spędzić czas z Bogiem. Powiem wam, że nie ma nic magicznego, nie ma żadnych idealnych rozwiązań, ponieważ jest jedno bardzo proste rozwiązanie. Tym rozwiązaniem jest skupić się na tym, co chcę właśnie robić. Czyli jeżeli chcę się modlić, to pozwól, że skupisz się tylko na modlitwie. To pozwól, żeby w twoim umyśle zaczęło być jak najmniej niepotrzebnych myśli, a jest ich około 60 tysięcy dziennie. To nie jest łatwe zadanie, ale jest to możliwe do osiągnięcia. I teraz to, o czym powiem, możesz wykorzystać w pozytywny albo negatywny sposób. Możesz skupić się i zacząć medytować, myśleć nad tym, o czym myślisz. Możesz wykorzystać to, i wiele ludzi wykorzystuje to w sposób negatywny, chodząc na kursy jogi, jakichś medytacji wschodnich, ale możesz to wykorzystać w sposób chrześcijański i w momencie skupienia, w momencie modlitwy skoncentrować się na Jezusie Chrystusie, bo ja o Nim mówię i to dzięki temu, co On zrobił na krzyżu, dzięki Słowu Bożemu zamieszczonemu w Biblii, nasze umysły mogą się przemieniać. Co ciekawe, osoby, które poddają się regularnie wyciszeniu, modlitwie, są osobami zdrowymi emocjonalnie. Są osobami, u których rzadziej występują choroby fizyczne. Są osobami, które są w pewien sposób duchowe. Jako chrześcijanie szukamy duchowości w Jezusie Chrystusie. Szukamy duchowości w jedynym prawdziwym Bogu, w jedynym Zbawicielu, w tym, który daje nam możliwość spędzić nasze życie w niebie. I oto, co mówi Jego Słowo. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów. I to mówię przy powieści Salomona w 4 rozdziale. Żebyśmy mogli nakłonić swoje uszy do tego, co Bóg mówi, potrzebujemy się wyciszyć. Bo Bóg nie jest w stanie się przebić swoim głosem przez setki, jeśli nie tysiące myśli, świdrujący w naszych umysłach. I to, co jest niesamowite, co dzieje się w naszym mózgu, kiedy nawiązujemy relacje z Bogiem. Co dzieje się w naszym mózgu, kiedy zaczynamy się wyciszać, kiedy zaczynamy medytować nad Jego Słowem, kiedy uspokajamy swój umysł. To jest niesamowite. Nastrajając się na Boga, wyłączając swoje myślenie z tego, co dzieje się wokół Ciebie, włącza się w naszym mózgu maksimum naszej inteligencji, włącza się w naszym, nasze mózgi pracują najbardziej efektywnie, nasze mózgi pracują na najwyższych obrotach, nasze mózgi są wtedy najbardziej inteligentne, są najbardziej chłonne, mogą przyjąć i rozwiązać najgorszy problem. A nasze ciała w tym momencie doznają absolutnego odpoczynku. I to mi wyjaśnia, dlaczego można odpoczywać w Bogu. I to mi wyjaśnia, dlaczego sabat był i tak ważny w prawie żydowskim. I to mi wyjaśnia, dlaczego odkąd zaczynam wyciszać swój umysł, odkąd zaczynam walczyć z negatywnymi myślami, dlaczego doznaję w tym zwycięstwa, dlaczego widzę przemianę w swoim życiu, dlaczego widzę przemianę w swojej duchowości, w swoim zdrowiu fizycznym. Nie zachorowałem w tej zimy ani razu, gdzie standardem był katar co 2 tygodnie. I to mi daje możliwość zdrowia emocjonalnego, które dla mnie było szalenie ważne w tamtym roku i ciągle jest ważne, ponieważ ciągle się z tym zmagam. Więc to mi daje wolność, która jest w Bożym Słowie. I to, co jest niezwykłe, nasze mózgi pracują na najwyższych obrotach, możemy przyjąć Boże Słowo, możemy doznać objawienia, możemy doznać takiego wow, to jest coś, co Bóg do mnie mówi. Nagle pewne odpowiedzi na pytania, które kłębią się w naszych głowach, znajdują odpowiedź. Nagle to wszystko zaczyna mieć jakiś sens. Nagle zaczynasz inaczej postrzegać siebie, inaczej postrzegać rzeczy, które się dzieją wokół ciebie, inaczej patrzysz na przyszłość. Nasze ciała odpoczywają i to jest w gratisie od Boga. Jesteś bardziej odporny na choroby. Jesteś bardziej odporny na to, co w ciebie będzie uderzać. To jest niesamowite. Niska samoocena, uczucie depresji, niepewność i lęk, wszelkie problemy zdrowotne, psychiczne i fizyczne, nadmierne przejmowanie się błahymi sprawami, problemy z pamięcią krótkotrwałą. Chcę ci powiedzieć, że w dużym stopniu te rzeczy, które wymieniłem, one funkcjonują w moim życiu. Myślę, że coraz mniej. Potrafiłem wyjść, wynieść śmieci i zapomnieć o worku ze śmieciami. To jest zabawne, ale to też jest męczące. Mieszkam na 3. piętrze. Łapałem się na głupich rzeczach i czułem, że jestem kompletnie rozkojarzony. Ktoś mówił mi coś zupełnie błahego, a ja czułem, że jestem zbyt zniecierpliwiony, zbyt zdenerwowany. Potrafiłem na skali od 1 do 10 bardzo szybko być na poziomie 10. Ale to jest wszystko wynikiem braku modlitwy, braku odpoczynku, braku spotkania się z Bogiem. Chciałbym, żebyśmy nauczyli się wyłapywać negatywne myśli pod tytułem nie umiem tego zrobić, nie nadaję się do tego. Bóg chyba o mnie zapomniał, Bóg chyba mnie nie rozumie. To może jest dla innych, ale nie jest dla mnie. Byśmy nauczyli się wyciszyć swój umysł, przestać rozmyślać o tym, co się dzieje wokół nas, włączyć myślenie, ponieważ mamy możliwość daną przez Boga, aby spojrzeć na swoje myśli, pomyśleć, o czym myślimy. I niezwykłe jest to, że na to wszystko nie potrzeba wcale dużo czasu. Bo badania mówią o tym, że od 5 do 16 minut dziennie wyciszenia i modlitwy daje efekty, o których mówię. Testuję to na sobie i to naprawdę działa. Chcę ci powiedzieć, że nawet w twojej przerwie w pracy może się wydarzyć coś negatywnego, ale od 5 do 16 minut kompletnego wyciszenia. Ja nienawidzę słuchać radia, kiedy jadę w aucie. Nienawidzę tego robić, ponieważ widzę, że po prostu chłonę rzeczy, które są bez sensu. Robię to bardzo rzadko, ponieważ widzę, że ma sens pewien odpoczynek, na który zasługuje mój mózg, na który zasługuje moje ciało, ponieważ ma to sens w mojej relacji z Bogiem. W przypowieści Salomona, 4 rozdział, werset 22 mówi, że słowa, które Bóg dla nas kieruje, są życiem dla tych, którzy je znajdują, lekarstwem dla całego ich ciała. I to jest niesamowite, że Boże Słowo nas uzdrawia w każdej płaszczyźnie naszego życia. Przestrajając się na Boże myślenie, przestajemy myśleć o tym, co nas otacza, że zaczynamy przyjmować Boże Słowo, które mówi w skondensowany sposób Jeremiasz tak, że Bóg ma o nas myśli o pokoju, nie o niedoli, że myśli o tym, aby dla nas przygotować przyszłość, która jest dobrą, aby natchnąć nas nadzieją. I inne tłumaczenie tego fragmentu mówi, że Bóg ma dla nas dobre plany, że Bóg ma względem nas dobre plany, dobre zamiary. Potrzebujemy odkrywać takie perełki. Potrzebujemy odkrywać Boże Słowo dla nas każdego dnia. Bo nie jesteś w stanie tego usłyszeć z tej kazalnicy, co Bóg mówi bezpośrednio do ciebie cały czas. Potrzebujesz nauczyć się słuchać tego, co Bóg ma do ciebie na co dzień. Ja tego niesamowicie potrzebuję. I to się wydaje bardzo proste, ale my często o tym zapominamy. Jest nadzieja, bo tak zostaliśmy skonstruowani, do przemiany bez znaczenia, w jakiej jesteśmy sytuacji, w jakiej jesteśmy kondycji mentalnej, fizycznej czy duchowej. To my mamy wybór, czy coś z tym zrobimy. Czy pozwalając na myśli, które nas otaczają, pozwalamy im wpłynąć w negatywny, pozytywny sposób na nasze emocje, na naszą duchowość i na nasze ciało. A do tego wszystkiego możemy mieć wolność, która płynie z jednego imienia, z niesamowitego imienia, które jest sławne na całym świecie z tego powodu, że powoduje, że głusi odzyskują słuch, że ślepi zaczynają widzieć, a że ci, którzy są grzeszni, zaczynają być ludźmi, którzy są święci, w Bożych oczach są święci, idą do nieba, są zbawieni. Tym imieniem jest Jezus Chrystus. To jest imię, które jest dzisiaj i na zawsze jest takie samo. To jest imię Jezusa Chrystusa, które daje wolność. To jest imię Jezusa Chrystusa, które kiedy wyznajemy, że jest naszym Panem, zaczyna kompletną rewolucję w naszym życiu. To jest imię, które jest w stanie przemienić każdego, jest w stanie przemienić każdą sytuację. Jest piękny fragment. List do Rzymian mówi o pierwszym kroku, który powinniśmy podjąć. To jest pierwsze wyznanie przez nasze usta. To jest pierwsza rzecz, w którą powinniśmy uwierzyć w naszych sercach. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, a uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Każdy, kto uwierzy w Chrystusa, może mieć życie pełne błogosławieństwa. Inne tłumaczenie słowa błogosławieństwo jest życie pełne w takim poczuciu szczęścia. I to jest życie, które ma dla nas Bóg. Życie w pokoju. Życie w zdrowiu, życie w pokoju i życie w rozwoju Twojego ducha. I to jest niesamowite. Ja, Duchu Święty, modlę się teraz o umysły każdego z nas. Proszę Ciebie o to, abyś Ty nam dodawał siły do tego, abyśmy mogli przemieniać się przez odnowienie naszych umysłów, abyśmy wyostrzali nasze umysły, żebyśmy wiedzieli, co jest Twoją wolą, co jest miłe, co jest dobre, co jest doskonałe. Abyśmy dali się leczyć Tobie, abyśmy dali leczyć nasze życie emocjonalne, abyśmy dali wyleczyć nasze ciała, abyśmy dali możliwość rozwoju dla naszej duchowości. Ja Ci dziękuję za to, że kiedy wyznajemy Ciebie jako swojego Zbawiciela, to wszystko w naszym życiu może się przemieniać. To w naszym umyśle może dokonać się przemiana i rewolucja. Dziękuję Tobie za to. I modlę się o to, wyrzekając się każdej negatywnej myśli, abyśmy uczyli się wyrzekać myśli, które nie pochodzą od Ciebie, abyśmy się uczyli je kasować, abyśmy się uczyli zastępować Twoimi myślami, abyśmy uczyli się wyciszać swoje umysły. I modlę się o dobry, błogosławiony tydzień dla każdego z nas. I modlę się o to, abyśmy wykorzystali to, co do nas mówisz dzisiaj. Abyśmy wykorzystali to słowo w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.